Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to 451 odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Powiem wam, że już od jakiegoś czasu chodził za mną ten odcinek, a w zasadzie jego temat, no bo jest istotny, bardzo ważny i nieczęsto możemy sobie o tym poczytać. O czym mowa? Dzisiaj mowa o kobietach na rynku pracy, a konkretnie o raporcie, który zanalizował to zjawisko i to nie byle jakim raporcie. A mianowicie firma Hays w miesiącach marzec-maj 2021 przeprowadziła badanie na 4000 respondentów, aby dowiedzieć się wielu różnych ciekawostek, wielu różnych istotnych danych, informacji dotyczących tego, w jaki sposób wyglądają kobiety na rynku pracy w roku 2021. Raport, tak jak powiedziałem, powstał na podstawie badań 4000 respondentów, z czego 88% stanowiły kobiety, 11% stanowili mężczyźni, zaś 1% respondentów nie zdecydował się na podanie, jaką reprezentuje płeć. No nie jest to jakby najbardziej istotne, natomiast zaraz zobaczymy, do czego te wszystkie dane odpowiedzi od tych osób poprowadziły. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że wśród tej grupy respondentów mamy praktycznie każdy przedział wiekowy, a mianowicie swoich odpowiedzi udzielały osoby nawet poniżej 20 roku życia, chociaż one stanowiły mikroskopijną liczbę respondentów, aż do osób, które mają lat powyżej 60. Najliczniejszą grupę stanowiły kobiety w wieku 31-40 lat, a było to aż 42% wszystkich respondentek, zaś wśród mężczyzn również ta sama grupa wiekowa, z tym, że liczba, w zasadzie procent odpowiadający tutaj respondentom wynosił 33%. Później mamy na kolejnych pudełkach, że tak powiem, podium osoby, które były w wieku od 20 do 30 lat, to jest 27% i 23% kobiet i 23% mężczyzn oraz w wieku 41-50 lat, czyli 23% kobiet i 28% mężczyzn. I to nam w zasadzie wypełnia zdecydowaną większość, bo ponad 80% wszystkich respondentów, reszta są pozostałe grupy wiekowe. Warto teraz zwrócić uwagę, że respondenci reprezentowali praktycznie każdy rodzaj firm. Od małych, czyli takich zatrudniających do 50 osób, aż do tych wielkich, gdzie zatrudnienie przekraczało powyżej 1000 osób. Najliczniejszą grupę respondentów stanowiły firmy średnie i duże. No dobra, idziemy dalej. Uczestnicy badania, branża, pracodawcy. Tak, tak, tak. Ta informacja tutaj w metodologii badania również jest podana. No i możemy się z niej dowiedzieć, że respondenci reprezentowali 24 zdefiniowane branże, które tutaj są wylistowane. Najliczniejszą stanowiła branża produkcji oraz IT i telekomunikacji. Natomiast na drugim miejscu, znaczy nie na drugim, uzupełniająco dodatkowo są informacje niesklasyfikowane, czyli mamy taką grupę, która nazywa się inna, no i to jest taki dodatek do tych 24 branż, które mamy tutaj idealnie wylistowane, które były wśród grupy respondentów. No ale branża to jedno, a specjalizacja zawodowa to drugie. Badacze raportu Hays zanalizowali 19 różnych specjalizacji zawodowych plus też taką grupę inne. Która specjalizacja była tutaj najczęściej wymieniana? A mianowicie wśród kobiet, no to HR i szkolenia, finanse i księgowość oraz zarządzanie. W przypadku mężczyzn zarządzanie, IT oraz inżynieria. Mamy tutaj dosyć sporą różnicę. No dobra, no to wskoczmy w takim razie sobie w sam raport i zobaczmy, na czym to polega. Jeszcze taką jedną dygresję może na sam początek wrzucę, że temat tego raportu no, jest dosyć istotny, dlatego że pewnie sami się z tym non-stop spotykacie, że co chwila słyszymy, czy to w różnych raportach, czy to w mediach, o tak zwanej luce płacowej pomiędzy wynagrodzeniami dla kobiet i dla mężczyzn. Wyobraźcie sobie, że w Europie z punktu widzenia Eurostatu to nie jest jakoś tak jeszcze tragicznie, dlatego że 8,5% wynosi taka luka płacowa i jesteśmy jako lider wręcz w Unii Europejskiej i to w takim pozytywnym znaczeniu, czyli u nas ta luka jest najmniejsza, porównując to z innymi krajami unijnymi. ale metodologii jest wiele. No i gdybyśmy przyjrzeli się temu, w jaki sposób analizowane są wynagrodzenia przez GUS, to tutaj dowiemy się, że ta różnica wynosi już 19,9%. Diabeł tkwi w szczegółach. Myślę, że warto mieć w głowie i brać pod uwagę i jedną, i drugą statystykę, to wtedy będziemy mieli jakiś tam większy pogląd na całą sytuację. Ale przejdźmy sobie w takim razie do tego, co możecie znaleźć w tym raporcie. W ogóle polecam go, żebyście sobie pobrali. Można go pobrać nieodpłatnie ze strony HEIS. Link oczywiście znajdziecie w opisie do tego dzisiejszego odcinka. Zachęcam Was, kliknijcie sobie, podajcie swoje podstawowe dane i już możecie cieszyć się wyciąganiem wniosków z tegoż raportu. No a ja teraz dla Was wyciągnę kilka z nich. A mianowicie, zobaczcie, weźmy sobie, zobaczmy, co nam tutaj ten raport przynosi. Poziom, poczekajcie, satysfakcja w karierze. O, takie coś mamy tutaj na przykład. I pytanie, które zostało zadane respondentom, to jaki poziom stanowiska musisz objąć, aby uważać siebie za osobę, która odniosła sukces? Co jest ciekawe, w tym raporcie mamy porównanie dwóch roczników, bo badanie to już jest kolejnym. No i mamy tutaj zestawione oczekiwania z roku 2020 z tymi, które wynikają z badania z roku 2021. Na czele mamy, i to słuchajcie, z poziomem bliskim 35%, w każdym razie pomiędzy 30 a 35%, stanowisko menedżera, kierownika, i to jest od, czy menedżerki, kierowniczki, bo może to tak odpowiemy sobie, gdyż to są odpowiedzi kobiet. Więc na pierwszym miejscu to stanowisko menedżera i kierownika to jest takie, w którym osoby, które odpowiadały na badanie, stwierdziły, że jest to taki poziom stanowiska, który jakby objęły, to by czuły się, że odniosły sukces. Na drugim miejscu mamy dyrektora albo dyrektorkę, a na trzecim miejscu mamy praktycznie równo ze sobą połączone dwa stanowiska, mianowicie dyrektorki zarządzającej, prezeski, czy też samodzielnej specjalistki. Jak to wygląda wśród mężczyzn? Powiem Wam, że wśród mężczyzn to te odpowiedzi są trochę dziwne, dlatego że praktycznie na tym samym poziomie satysfakcji mamy podane osoby dyrektora, dyrektora zarządzającego i prezesa, i to jest tak jakby ex aequo numer jeden w oczekiwaniach, żeby stwierdzić, że się odniosło sukces, natomiast na drugim miejscu ex aequo mamy właściciela i menedżera, kierownika. Dopiero na trzecim miejscu jest to samodzielny specjalista. Tak to wygląda, natomiast żeby to Wam zobrazować jeszcze procentowo, no to w przypadku jak u kobiet ten ta menedżerka, kierowniczka miała blisko 35%, to w przypadku mężczyzn ten menedżer, kierownik to jest na poziomie około 18%. Tak to wygląda, tak się równo porozkładały tutaj głosy w tym obszarze męskim, że tak powiem. No to wskakujemy dalej. Druga rzecz w raporcie, też ciekawa. Ścieżka kariery. Czy masz opracowany plan rozwoju kariery? No ciekawe, jak to jest w waszych firmach i na waszych stanowiskach, szczególnie po roku pandemicznym, ale wyobraźcie sobie, że wśród tych 4000 respondentów i respondentek kobiety odpowiadały na to pytanie w sposób następujący. 38% stwierdziło, że ma opracowany plan rozwoju kariery. W przypadku mężczyzn było to 50%. Jeżeli popatrzymy sobie na drugie pytanie, które było tutaj zadane, albo w zasadzie drugą opcję odpowiedzi, która brzmiała przynajmniej częściowo, to 29% respondentek i 18% respondentów udzieliło takiej odpowiedzi. Zaś w przypadku odpowiedzi negatywnej, czyli że ktoś nie posiada planu rozwoju kariery, i mężczyźni, i kobiety stanowiły praktycznie tą samą grupę, dlatego że wynosiła ona w przypadku kobiet 33%, a w przypadku mężczyzn 32%. Co mamy dalej w tej ścieżce kariery? Kiedy ostatnio awansowałaś bądź awansowałeś? No to podam Wam numer najwyższy, że tak powiem, z każdej skali, i w przypadku obu płci odpowiedzi są w tej samej ramie czasowej, a mianowicie w okolicach 2-5 lat temu. Tak, trochę dawno, co te awanse wśród respondentów tego badania były. No, w przypadku mężczyzn było to aż 34%. 34% respondentów stwierdziło, że w przedziale 2-5 lat temu awansowało, zaś w przypadku kobiet 27% respondentek dało taką odpowiedź. Na drugim miejscu w przypadku kobiet były awanse w okresie 1 do 2 lat temu i to stanowiło 23% respondentek. W przypadku mężczyzn na drugim miejscu było ponad 5 lat temu i stanowiła ta grupa aż 20% respondentów. Niesamowite, co? A wiecie, z czego wynikał ostatni awans badanych osób? Zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn były to własne starania. Własne starania, a nie na przykład propozycje pracodawcy, inicjatywy przełożonego, potrzeby biznesowej, czy też kolejny etap zaplanowanej ścieżki kariery. Jak chcecie wiedzieć, jak pozostałe głosy się rozkładały, to koniecznie wskoczcie sobie do raportu na stronę 14 i zobaczycie, jak to wygląda. No ale to nie jedyne i nie ostatnie pytanie w tej części ścieżki kariery, bo na przykład tutaj możemy jeszcze zapoznać się z odpowiedzią na takie pytanie, czy od początku ścieżki kariery jesteś związany z jedną profesją lub specjalizacją. I wyobraźcie sobie, że wśród kobiet 52% respondentek powiedziało, że tak, zaś negatywną odpowiedź na poziomie 50% udzielili mężczyźni, czyli że nie. I to są najwyższe wskaźniki w tychże odpowiedziach, czyli kobiety bardziej stabilne w pracy, w sensie swojej profesji, specjalizacji, mężczyźni raczej zmieniają swoje obszary zainteresowań. Przynajmniej do takiego wniosku ja doszedłem, czytając te wykresy. Ale teraz patrzmy sobie dalej. Czy planujesz zmianę wykonywanego zawodu? No i wyobraźcie sobie, że kobiety w 46% stwierdzają, że nie. Nie chcą zmieniać wykonywanego zawodu. I taką podobną, bo na poziomie 49% odpowiedź udzielają również mężczyźni. Tu oczywiście macie również podział na to, jakie były odpowiedzi pozytywne oraz trudno powiedzieć. Po analizie wskakujecie sobie sami do raportu. No ale jeszcze to nie koniec, bo wrzucę Wam jeszcze odpowiedź na jedno pytanie istotne w tej sekcji, a mianowicie, kiedy przewidujesz zmianę wykonywanego zawodu? Kiedy? No zobaczcie, ciekawe jak to ludziom się tutaj układa. Mamy napisane w badaniu następujące rzeczy, że 39% kobiet i 50% mężczyzn tego typu zmianę przewiduje w ciągu roku. Tak, trochę już się spieszy ludziom do zmiany pracy, w związku z czym w ciągu roku będą chcieli tego typu decyzje podejmować. Wskakujemy w drugą, bardzo istotną część tego raportu, a mianowicie zatytułowany tytuł. Tytuł, jaki autorzy tutaj dali tej sekcji, to wciąż daleko do równości. I zacytuję Wam tutaj taką jedną rzecz, która jest wręcz taka wyróżniona w tym raporcie i brzmi ona w sposób następujący. Dla co piątej respondentki przeszkody w karierze były powiązane z rzeczywistym czy nawet potencjalnym macierzyństwem. Doświadczyły obaw związanych z zatrudnieniem kobiet, brak zrozumienia pracodawców i współpracowników dla pracujących rodziców, a także trudności z powrotem do firmy po urlopie macierzyńskim. Takie wnioski tutaj można sobie wyciągnąć z przeprowadzonych badań. Ale popatrzmy sobie w takim razie na kilka danych, które nam to zobrazują. Czy wszyscy pracownicy o podobnych kwalifikacjach mają równe szanse na awans niezależnie od płci? W przypadku kobiet odpowiedzi rozkładały się w sposób następujący. 34% stwierdziło, że tak, 54% że nie, a 12% trudno powiedzieć. A jak odpowiadali mężczyźni? No to tu mamy kolosalną różnicę. Mężczyźni odpowiedzieli 72%, że tak, versus 34% kobiet. Kojarzycie tą różnicę? No, a w przypadku odpowiedzi negatywnej, czyli nie, 20% respondentów tak odpowiedziało, 8% tylko było niezdecydowanych. Wow, no to tu mamy zupełnie inne postrzeganie tego tematu. A jak wygląda odniesienie się do pytania, czy pracownicy o podobnych kwalifikacjach są sprawiedliwie wynagradzani bez względu na płeć? Kobiety odpowiadały, że 36% tak, ale mężczyźni 70% tak. Kobiety odpowiadały 45%, że nie, a mężczyźni 20%, że nie. ale mamy rozbieżność w tym postrzeganiu świata, co? Myślę, że warto, aby mężczyźni i kobiety pracujące w tych samych firmach tak sobie rzeczowo porozmawiali i wtedy zobaczylibyśmy, czy czasem te różnice w odpowiedziach nie byłyby inne. Jeżeli popatrzymy sobie na tak zwany obszar równości, no to zobaczcie, tu będą kolejne szokujące informacje. Czy w swojej karierze napotkałeś jakiekolwiek przeszkody wynikające z płci? W przypadku kobiet 52% respondentek odpowiedziało, że tak. A jak było z mężczyznami? Myślicie, że ta odpowiedź będzie zbieżna? Nie jest zbieżna. 20% respondentów odpowiedziało, że napotkało jakiekolwiek przeszkody wynikające z płci. Zdecydowana większość w ogóle tego typu problemów nie posiadała. A jakie przeszkody wynikające z płci napotkały osoby na swojej ścieżce kariery? No to przyjrzyjmy się tutaj temu, jak odpowiadały kobiety. Na czele podam Wam pierwsze trzy pozycje z kilkunastu, które są tutaj ujęte, więc przeczytajcie sobie koniecznie, żeby wiedzieć, poznać wszystkie inne. Jak wygląda pierwsza trójka? Zakładanie mniejszej dyspozycyjności kobiet. Kierowanie się stereotypami w decyzjach o zatrudnieniu lub awansie. No i trzecie, faworyzowanie mężczyzn. Wow, na trzeciej pozycji faworyzowanie mężczyzn. Niesamowite. Natomiast jak wygląda w przypadku odpowiedzi męskich? Wyobraźcie sobie, że na pierwszym miejscu jest faworyzowanie kobiet. Ha, szok. Drugie miejsce, krzywdząca konieczność zapewniania parytetu w firmie i... trzecia, kierowanie się stereotypami w decyzjach o zatrudnieniu lub awansie. Powiem Wam, że ja tu na chwileczkę taką własną refleksję wrzucę odnośnie krzywdzącej konieczności zapewniania parytetu w firmie. Kiedyś pamiętam, były takie czasy, że zastanawialiśmy się nad tym, czy dana osoba kwalifikuje się na to stanowisko, nie bacząc na to, ile ma lat, jakiego jest wyznania, jakiego koloru skóry, jakiej płci. A teraz mam takie wrażenie, że czasami te konieczności parytetów są trochę przeginane. W zasadzie na pewno znajdziemy i kobiety, i mężczyznę o odpowiednich kwalifikacjach na dane stanowisko. Natomiast dlaczego to sztucznie produkować? Nie odnoszę się tutaj, żeby w jakikolwiek sposób krzywdząco podchodzić, czy to do kobiet, czy to do mężczyzn, ale tak na zdrowy rozsądek. W zasadzie szukamy dobrych pracowników, szukamy dobrych partnerów biznesowych, a nie żeby spełnić jakąś tam regułę. Oczywiście super jest, jeżeli sobie to wszystko porozkładamy w prawidłowy sposób, natomiast dajmy sobie też trochę czasu na to, aby takiego prawidłowego, dobrego pracownika znaleźć. To taka wrzutka, może nie mająca zbyt dużo tutaj do tematu, jaki dzisiaj omawiam dla Was, czyli raport odnośnie kobiet na rynku pracy, ale pomyślcie sobie czasami, jak to z tymi parytetami jest. Czy nadal one stanowią ten właściwy tok myślenia, czy czasami go troszeczkę nagidamy, niezależnie od tego, w którą stronę. Dobra, jedźmy w trudną sztukę łączenia ról. Czy wychowujesz obecnie dziecko, dzieci? Takie pytanie zostało zadane i wyobraźcie sobie, że 55%, ale to mężczyzn odpowiedziało, że tak, a 44% kobiet udzieliło takiej samej odpowiedzi. Mężczyźni w tym badaniu więcej poświęcali, w zasadzie nie poświęcali, więcej udzielili odpowiedzi pozytywnych na temat wychowywania dzieci. Ale no, diabeł tkwi w szczegółach, jak to w takim razie jest z odpowiedzią na pytanie, czy w karierze zawodowej kiedykolwiek napotkałeś na przeszkody związane z pogodzeniem pracy z wychowywaniem dziecka lub dzieci. No i tu już mamy odwrotną sytuację, a mianowicie 67% kobiet odpowiedziało, że napotkała takie problemy, zaś mężczyźni odpowiedzieli pozytywnie na to pytanie w ilości, liczbie, wielkości 43%. Tak to wyglądało. Dobra, no to przejdźmy sobie dalej, a mianowicie padło jeszcze bardzo ciekawe pytanie, a mianowicie jakie przeszkody związane z pogodzeniem pracy z wychowywaniem dziecka, dzieci pojawiły się w Twojej karierze zawodowej? Znowu, odpowiedzi kilka, a ja Wam dam najwyższe trzy i to tutaj są zgodne oceny zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Największe przeszkody to konieczność wyboru między zaangażowaniem w życie rodzinne lub zawodowe. Nie dziwi mnie to. Rzeczywiście posiadając dzieciaki, szczególnie te małe, no to tutaj trzeba mocno się zastanowić, co wybrać. Na drugim miejscu brak możliwości pełnego uczestnictwa w życiu dziecka. No i na trzecim zbyt mało czasu na przebywanie z bliskimi. To były trzy topowe odpowiedzi, pozostałe tutaj macie, a są w nich również ujęte chociażby kwestie takie jak trudności z wzięciem urlopu podczas choroby dziecka, brak ułatwień ze strony pracodawcy, konieczność szybkiego powrotu po urlopie macierzyńskim i tak dalej, i tak dalej. Warto sobie to przeczytać i odnieście sobie to do waszego własnego środowiska pracy. No ale idziemy sobie dalej i pada tu kolejne pytanie, które brzmi, czy firma, w której obecnie pracujesz, oferuje dodatkowe benefity osobom wychowującym co najmniej jedno dziecko? Firmy powinny sobie to przeczytać i powinny się zastanowić, czy tak powinno być, bo 64% respondentów, niezależnie od tego, czy kobiet, czy mężczyzn, stwierdziło, że nie, że firma, w której obecnie pracują, nie oferuje dodatkowych benefitów osobom wychowującym co najmniej jedno dziecko. 17% stwierdziło, że tak, 19% nie wiedziało, jakiej udzielić odpowiedzi, ale gdybyśmy przyjrzeli się temu, jakie są to benefity dla osób wychowujących dzieci, no to mamy tutaj następujące wymienione. Najwyżej listy, możliwość pracy z domu, home office. Druga pozycja to bony prezentowe, trzecia to elastyczne godziny pracy, a później mamy jeszcze dofinansowanie wyjazdów wakacyjnych, dofinansowanie wyprawki, dodatkowe dni urlopowe, dofinansowanie opieki nad dzieckiem, czy też przedłużony urlop macierzyński. To są odpowiedzi, które najczęściej tutaj padały, z czego 54% przypadło na możliwość pracy z domu. Chyba ta pandemia troszeczkę w tym pomogła. Dobra. Idźmy w takim razie jeszcze w kolejne sekcje tego raportu, mianowicie rodziców w czasie pandemii i tu znowu mamy kolejną taką wyboldowaną treść i zacytuję ją wam. Co druga firma starała się ułatwić rodzicom odnalezienie się w sytuacji pandemicznej, podejmując mniej lub bardziej precyzyjne działania. Respondenci najczęściej wskazywali na większą elastyczność w zakresie planowania dnia pracy, między innymi mogli pracować w niestandardowych godzinach lub robić dłuższe przerwy. No to skoro mamy nową sekcję i mamy nowe pytania, to jedno z nich na przykład brzmi, czy w związku z sytuacją epidemiczną korzystałeś z zasiłku opiekuńczego? I większość odpowiedzi padła negatywnych. Zarówno 81% kobiet, jak i 89% mężczyzn nie korzystało z zasiłku opiekuńczego w czasie epidemii. A jak oceniali możliwość łączenia ról pracownika i rodzica w czasie epidemii? W przypadku kobiet 27% stwierdziło, że to jest łatwiejsze i podobnie odpowiadali mężczyźni, gdyż odpowiedzieli 28%, zaś 59% kobiet i 49% mężczyzn odpowiedziało, że łączenie tych ról jest trudniejsze. Mnie to nie dziwi. Dzieci w domu, praca w domu, w zasadzie to nie można tego jakoś w normalny sposób pogodzić i ja bym też chyba odpowiedział, że jest to trudniejsze. Okej. Czy firma, w której pracujesz, podjęła działania ułatwiające rodzicom pogodzenie obowiązków rodzicielskich i zawodowych w czasie pandemii? 53% stwierdziło, że tak. Dobra, nie będę tutaj przechodził przez kolejne elementy. Myślę, że do tego momentu, jak dotrwaliście w analizie tego raportu, to już wiecie, że ma on masę różnych ciekawych informacji i zdecydowanie warto sobie ten raport ściągnąć, popatrzeć, przeczytać, zanalizować i odnieść do własnego środowiska pracy. Natomiast popatrzę sobie jeszcze na zamykające kwestie z tego raportu, gdyż one są mega, mega interesujące i powiem wam dlaczego. Dlatego, że autorzy z Hej z Polska dali wam tutaj konkretne rekomendacje i to rekomendacje zarówno krótko, jak i długofalowe w odniesieniu do tego, aby podsumować temat, jakim są kobiety na rynku pracy 2021. Wyobraźcie sobie, że rekomendacji jest 6, z czego 3 są krótkofalowe i 3 długofalowe. Popatrzmy na te krótkofalowe. Praca elastyczna, komunikacja i edukacja, mentoring. To są nagłówki do tychże rekomendacji. One są tu rozwinięte, żebyście wiedzieli, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Natomiast jakie są długofalowe, te wam przytoczę i w tytułach, i w treści, żebyście wiedzieli, jakie spojrzenie na ten temat ma Hejs Polska, a w zasadzie taka analiza wyników, które można tutaj przybliżyć po całym tym badaniu. Mamy trzy rzeczy. Pierwsza to polityka różnorodności i tu cytuję. Firmy powinny dążyć do opracowania oficjalnej polityki różnorodności, określającej działania mające zagwarantować wszystkim pracownikom równość szans w miejscu pracy. Drugi wniosek i druga rekomendacja, transparentne zasady wynagradzania. I ponownie cytuję, pracodawcy i ustawodawcy powinni wspólnie dążyć do ustanowienia większej transparentności płac, która docelowo może ograniczyć lukę płacową w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Pamiętacie tą lukę, jaka była? 8,5% według Eurostatu i 19,9% według GUS-u. No i trzecia rekomendacja. Program aktywizacji zawodowej kobiet. Sytuacja rynkowa i trendy demograficzne wskazują, że w Polsce jest zapotrzebowanie na pracowników. Niezbędne jest stworzenie programu aktywizacji tych kobiet, które zrezygnowały z pracy niejako z konieczności. To jest sześć rekomendacji, które na koniec raportu na stronie 28 się pojawiają. I warto sobie je przywołać do głowy, zanalizować i zapamiętać, a myślę, że i też wspólnie podjąć pracę nad tym, aby zarówno te krótkofalowe, jak i długofalowe rekomendacje zaczęły nabierać coraz większego kształtu. Bardzo się cieszę, że taki raport powstał. Ogromne ukłony w kierunku ekipy Hejs Polska. Cieszę się, że to już jest kolejna odsłona tego typu raportu. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądała następna edycja za rok, a tymczasem kobiety na rynku pracy 2021. Raport Hejs Polska trafił na rynek. Darmowy raport. Pobierajcie, klikajcie, czytajcie, wyciągajcie wnioski. Jak kiedyś będzie jakaś debata na ten temat, to ja chętnie się jej przysłucham. Dzięki serdeczne za dziś. To był 451 odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Jak Wam się podoba, to zachęcam do subskrypcji, gdyż o raportach dosyć często tutaj opowiadam, ale pojawiają się również i inne tematy. Ukłony w Waszą stronę. Ukłony idą w kierunku Marzeny Sawickiej i Przemka Sławińskiego, którzy są patronami tego podcastu na platformie patronite.pl. Może i ja się z Wami tam też kiedyś spotkam, może będziecie chcieli być patronami tejże audycji? Pozostawiam to już Waszej decyzji. A tymczasem życzę Wam udanego dnia i do usłyszenia niebawem. Na razie, cześć!